Konik filmowy.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now.
In the
Konika filmowego zapraszają Maciej Narożny i realizujący ten program Paweł Kretkowski. A dziś w programie oczywiście premiery filmowe, w starych szpulach Wesoła, Lwowska Fala i film Włóczędzy, w filmowej nucie Miś Uszatek, a na koniec garść doniesień agencyjnych. W tym tygodniu aż 8 premier, w tym aż 3 horrory. Pierwszy z nich, Egzorcyzm z dwoma przystojniakami, Russellem Crowe i Samem Worthingtonem, pamiętnym z filmów Terminator Ocalenie, Przełęcz Ocalonych, czy z Awatara, z tym, że tam nie do końca był do siebie podobny. Anthony Miller w tej roli Russell Crowe jest aktorem, który przyjmuje rolę w horrorze, mimo plotek, że nad produkcją wisi klątwa, a poprzedni kandydat do roli popełnił samobójstwo. Dla niego ma być to nowe otwarcie w karierze i szansa na odbudowanie relacji z dorosłą córką Lee. Anthony stara się jak najgłębiej wniknąć w graną postać, co wkrótce odbija się na jego psychice. Przerażona niepokojącym zachowaniem ojca Lee, podejrzewa, że wrócił on do dawnego nałogu. Prawda okazuje się jednak znacznie gorsza. Wszystko wskazuje na to, że Anthony został opętany przez demona.
Forgive me, Father, for I have sinned. It's a job coming to me off the back of somebody else's tragedy.
Wow.
Bad, huh?
And the guy
guy your dad replaced?
Everything's cursed.
Tylko my dwoje. Kolejny francuski dramat na naszych ekranach. Film miał 4 nominacje do Cezarów, czyli francuskich nagród filmowych, dla pary głównych aktorów, za muzykę, zdobył tegoż za scenariusz. Kiedy Blanche poznaje na imprezie Grega, wydaje jej się, że trafiła na idealnego dla siebie mężczyznę. Kolejne dni i wspólnie spędzone chwile potwierdzają jedynie dobre pierwsze wrażenie. Bohaterka oczarowana jest przystojnym mężczyzną do tego stopnia, że gotowa jest dla niego zmienić swoje życie. Wkrótce, w związku ze zobowiązaniami zawodowymi Grega, para przenosi się do Lotaryngii, a niedługo później na świat przychodzi ich pierwsze dziecko. Sielanka zostaje jednak zakłócona z chwilą, gdy Blanche odkrywa, że Greg okłamał ją, ukrywając prawdziwe powody przeprowadzki. Mimo że przyjmuje przeprosiny i wytłumaczenie partnera, wątpliwości pozostają. Będą się one nasilały, zwłaszcza że mężczyzna stara się coraz bardziej kontrolować Blanche.
Oui, je parle fort parce que je suis heureux et j'ai envie de le crier.
Il était d'une tendresse infinie.
Oh, je t'aime. J'aime tout.
Moi aussi.
Je suis plus sage d'attendre un peu. À mon âge, moi j'ai plus envie d'être sage.
Bon, t'es sûr, tu vas pas regretter de faire tout ça pour moi.
Ah, j'échange la mer contre les forêts.
Et l'amour.
Mój syn Ezra to amerykańska komedia z niezmordowanym Robertem De Niro i Whoopi Goldberg. Życie aspirującego komika Maxa Bernala to chaos i improwizacja. Mieszka z ojcem w tej roli De Niro, wciąż próbuje przebić się w świecie komedii, ma za sobą nieudane małżeństwo i autystycznego syna o imieniu Ezra, którego kocha nad życie. Na pewno Max nie jest encyklopedycznym wzorcem statecznego ojca, ale serca nie można mu odmówić. Gdy dowiaduje się, że jego była żona za namową lekarza chce umieścić Ezrę w szkole specjalnej, Max bez jej wiedzy zabiera syna w podróż przez Stany. Nie chce pozwolić, by szkolne mury oddzieliły chłopca od zwykłego życia i na zawsze zamknęły go w jego własnym świecie. Eskapada pełna szalonych perypetii i niezwykłych spotkań będzie dla ojca i syna okazją do odkrycia na nowo łączącej ich więzi i przeżycia przygód, które udowodnią, że normalność jest przereklamowana. Zapachniało Rainmanem.
Hey, what's going on? My name's Ezra. Where do horses go when they're sick? To the hospital.
First original joke. I'm proud of you.
New material's not easy.
But he's got like a secret language, he notices. Like the doctor who first told me my son was autistic. He says, you know, the autistic mind is wired in revolutionary ways.
Just off those bitches and show them who's boss.
Ezra.
Today he was a danger to himself and
there
others.
There it is. There it is, the secret language.
Max, stop!
I am going to require him to attend a school for special needs.
Son of a...
Drugi z trzech horrorów nosi tytuł Wake Up. Opis brzmi równie banalnie, co zajmująco. Grupa młodych aktywistów, chowających swoją tożsamość za zwierzęcymi maskami, postanawia zaprotestować przeciwko niszczeniu środowiska, dewastując wnętrze centrum handlowego. Zaraz po wieczornym zamknięciu drzwi dopuszczają się wandalizmu, a wszystko to nagrywają na telefon i zamierzają opublikować w sieci. Jednak ich plan szybko kończy się niepowodzeniem, gdy okazuje się, że zostają uwięzieni wewnątrz budynku i muszą stawić czoła obłąkanemu ochroniarzowi. Pasją nocnego stróża są bowiem polowania przy użyciu prymitywnych narzędzi i teraz niestabilny psychicznie mężczyzna będzie próbował wyłapać ich wszystkich, a każda z jego kolejnych pułapek będzie bardziej wymyślna od poprzedniej.
Wake up, people! This store is tainted with the blood of thousands of animals from the Amazon.
That was savage, bro.
Attention shoppers, the store will be closing in 15 minutes.
Everybody in position. There's no harm in throwing in some fun while we complete our mission.
Let's get this party started, yeah?
No more animal massacres. No more deforestation.
Wait till this goes viral. It's gonna be everywhere.
The more damage, the better.
Rankami zrywam się śliczny, liryczny i apetyczny. to musnę coś, jak jaskółka to musnę w słonku, jak pszukasz, chmurki zbudzi mnie cień, bym brzęczał cały dzień. Gdy spłynie mrok wieczorny, typem staje się upiornym. Twarz mi blednie, włos mi rzednie, psują mi się zęby przednie. A niech tylko wiatr zaśwista, w piekielnego wpadam twista. Widząc mnie w piekielnym twiście, zwariowali bylibyście. Lew by się ze strachu słaniał, jestem nie do wytrzymania. Bo oprócz wymienionych cech skręca mnie upiorny śmiech. O! A rano znów jestem śliczny, liryczny i apetyczny. To musnę coś, jak jaskółka, to musnę w słonku. Jak pszczukasz, chmurki zbudzi mnie cień, bym brzęczał cały dzień. Gdy spłynie mrok wieczorny, typem staje się upiornym. Twarz mi blednie, włos mi rzednie, psują mi się zęby przednie. Przez upiorność tę niestety zniechęcają się kobiety. W niem kochają mnie po wierzchu, a rzucają mnie o zmierzchu. Iluż klęsk ja doznam za nim, nie napotkam takiej pani, co prócz wymienionych cech wytrzymałaby ten śmiech.
To miejmy już z głowy horrory. Oto premierowo trzeci z nich w tym tygodniu, Pożeracz Strachu. Charyzmatyczny youtuber Alex, prowadzący niezwykle popularny kanał o polowaniach na duchy, zostaje zdemaskowany za fałszowanie odkryć paranormalnych. Zdesperowany, by odzyskać widzów i sponsorów, decyduje się wraz z zespołem przeprowadzić całotygodniowe, transmitowane na żywo śledztwo w domostwie o nazwie Raven. Szybko okazuje się, że tym razem Alex nie będzie musiał udawać. Owiany złą sławą pałac naprawdę skrywa w sobie potwora, który żywi się strachem swoich ofiar.
På något jävla sätt så strider mitt content mot era fucking brand values. Kan du förklara det för mig? Hallå?
Dalej niemiecki komediodramat Sukienka Oscara. Ben ciężko zniósł rozwód i rozłąkę ze swoją byłą już żoną oraz trójką dzieci. Zupełnie nieoczekiwanie los jednak dał mu drugą szansę. Jego ex musi spędzić w szpitalu sporo czasu. Ben znowu zamieszkuje ze swoimi dziećmi. Tym razem wszystko będzie dobrze, powtarza jak mantrę. Film to podobno wspaniała opowieść o przytłoczonym ojcu, który przekracza własne granice akceptacji z miłości do dziecka, które poszukuje swojej tożsamości, tytułowego Oscara, a może jednak Lili.
Umiem sikać na stojąco.
To świetnie.
A Oscar siada.
Oscar!
Zawsze mu to tyle zajmuje.
Oscar!
Tata?
Co to ma być?
Kocham cię.
Pa.
Dzwońcie do mnie codziennie.
Nad wszystkim panuję.
Tato, nie ruszaj. To ulubiona sukienka Oscara.
Co?
Nie jestem Oscar.
E?
Jestem Lili.
Na koniec dwa filmy dla dzieci. Pierwszy to dość egzotyczna koprodukcja brazylijsko-hinduska. Komputerowa animacja. Arka Noego, Ahoj Przygodo. Produkcja, jako się rzekło, egzotyczna, ale film wygląda taki ładny, amerykański. Szkoda. A może dobrze, sam już nie wiem, ale chyba wolałbym coś odróżniającego się od Hollywoodu. Dwie zawadiackie myszy, Vinny i Tito, to przyjaciele na dobre i na złe. Jeden pisze świetne teksty piosenek, a drugi znakomicie gra na małej gitarce z łupiny orzecha, ale niestety ich kariera muzyczna leży i piszczy, a właściwie popiskuje. Pewnego dnia dowiadują się, że staruszek o imieniu Noe będzie budował wielki statek, na którym zbiorą się przedstawiciele wszystkich gatunków zwierząt, aby ocalić się przed zbliżającym się potopem. Niestety na pokład może wejść tylko jeden samiec i jedna samica tego samego rodzaju. Na szczęście z pomocą pomysłowego karalucha Vinny i Tito przedostają się razem na arkę. To jednak dopiero początek ich kłopotów. Na statku bowiem zaczyna rządzić groźny lew wraz ze swoją świtą złożoną z hien, węży oraz niedźwiedzia i goryla. Jeżeli myszy chcą powstrzymać ich mięsożerne apetyty, to muszą szybko coś wymyślić. Wpadają na pomysł, że o wszystkim rozstrzygnie konkurs piosenek. Czy tym mysim pasażerom na gapę uda się za pomocą muzyki rozładować napięcie i pomóc stłoczonym istotom przetrwać 40 dni i 40 nocy razem? Sprawdźcie.
Już koniec! Bóg chce skasować świat!
Dzieciom?
Posłuchaj, zbudujesz wielką arkę. I zabierzesz na pokład parę zwierząt z każdego gatunku.
Jak ja wyżywię takie zoo?
Ej, kolejka jest!
Słonie wszystko wtrąbią.
Aj, zemszczę się!
Wystarczy miejsca dla każdego! Proszę o spokój!
Oficjalnie są was tylko dwie sztuki.
Co zrobić, żeby nie pozjadały się nawzajem?
Mamciu!
Wspaniałe połączenie idei, jesz ile chcesz, z konceptem szwedzkiego stołu.
I jeszcze komputerowo animowany, a jakże orzeł i reszta. Młodego orła Dzióbka wychowały kury w słynnej wiosce Kurnikowo. Od pisklaka marzył jednak o tym, by wznieść się ku chmurom niczym prawdziwy as przestworzy. Gdy dzięki pewnemu wynalazkowi wzbija się wreszcie w powietrze, przypadkowo obraca wioskę w perzynę. Raczej pierzynę. Zawstydzony ucieka do Skrzydłowic, ptasiej stolicy, aby tam nauczyć się latać i dołączyć do elitarnego orlego patrolu. Teraz będzie musiał obudzić w sobie orła, aby zostać bohaterem wszystkich ptaków, zanim będą mieć przegdakane.
No i Benz, inne kury marudzą, że przygarnęłam orła. Ale dla mnie, Dzióbku, zawsze będziesz synem.
Odpis klaka marzy o tym, żeby wznieść się ku chmurom.
No już leć, Dzióbku, leć! Wiedziałam! Ma tu w genach!
O, w piórko, spadam! O! Lotnik, chwyć się!
Matko, niosło!
Mamo, inne kury mnie tu nie chcą.
Nie odchodź.
Muszę znaleźć miejsce, gdzie będę pasował. Wyruszę do ptasiej stolicy.
Mnie i was.
jak tajfun, który obali mur. A równocześnie tak tajemnicy, jak księżyc wygląda tu.
Pan pułkownik mówił, wszyscy panowie oficery słuchali, rozumiesz mi? Taki dopcip. Jak ci poim skłonasz, no.
Nie by chciał, no.
Pan pułkownik mówił, że raz wrócił bez jednej zielonej granicy, taskał gość kawę, cały worek. No i braci taskał łączy tę kawę. A tu pustelunkowy polski wyskoknął za krzaka i gada, co wy tu ojciec tak taskaci? Ten szmugier się troszkę zmieszał i na wariata puszcza trochę i gada, że to pokarm dla ptaszka.
Nie szczerciu, to ty mówił, że to była kawa.
No czekaj, to była kawa. Ani ten szmugier tak kręci, rozumiesz mi, Tońku, że to dla ptaszka, żeby taksy nie płacić.
A tak bejtluj.
Jo, ale nasz postrękowy nie był frajer. On szpanuje do worka to kawa.
No tak i tak, zgadza się?
No, to on gada pani. Co pan mi jaki tak kręci, że to dla ptaszka? A gdzie to ptaszek będzie jadł? To ten szmugier mówi, ołba, niech nie i.
Pewnie, jak nie chce. Mnie się zdaje, Wiszczepku, że postrunkowy wygrał. Bo ja tak nie słyszał, żeby ptaszki kawy jedli.
No to właśnie, ta twoje jest trochę cłowne.
No a co, a postrunkowy skonfiskował jemu tę kawę?
Ta ja nie wiem.
To ważne.
Ta to wszystko później, Tońku, nie jest ważne. Śmiech jest ku tego niech nie i ten ptaszek, rozumiesz?
No dobra, ale co to takiego jest wysłego, że ptaszek nie chce kawy jeść, no? To ja by się właśnie śmiał jak cholera, jakby ptaszek kawy jadł.
No winny mnie powiedział. Tam my wszyscy wiemy, że ptaszki kawy nie jedzą, no.
Dzisiaj w Starych Szpulach legendarna Wesoła Lwowska Fala. Przez 5 przedwojennych lat w każdy niedzielny wieczór słuchało jej aż 6 milionów osób, czyli połowa całej ówczesnej miejskiej ludności kraju. Przy okazji 1/6 w ogóle ludności Polski. Ponoć ulice pustoszały bardziej niż przy powojennych telewizyjnych transmisjach meczów polskich reprezentacji sportowych. Pomysłodawcą i głównym organizatorem był Wiktor Budzyński, z wykształcenia prawnik, z zamiłowania radiowiec i scenarzysta. Osobiście skompletował cały zespół oraz pisał dialogi. Bazą dla późniejszej audycji były amatorskie teatrzyki akademickie we Lwowie. Wesoły Ul oraz Nasze Oczko oraz 2 teatrzyki założone przez żydowską młodzież, Złoty Pieprzyk i Różowy Monokl, w których wystawiano programy Emanuela Szlechtera, bardzo popularnego twórcy tekstów wielu piosenkarskich przebojów, m.in. Każdemu wolno kochać, Odrobinę szczęścia w miłości, Umówiłem się z nią na 9, czy Seksapil to nasza broń kobieca. Kompozytorem był Alfred Schütz, późniejszy twórca Czerwonych maków na Monte Cassino. W 1978 roku wspominał: kiedy pewny siebie Szczepcio i naiwny, a czupurny Tońcio puszczali w świat perły swojego humoru, nie tylko głośniki całej Polski pękały ze śmiechu, ale i my wszyscy w studiu wraz z zaproszonymi gośćmi zalewaliśmy się łzami. Wszyscy kojarzą rzecz jasna Szczepcia i Tońcia, bądź jak kto woli Szczepka i Tońka, ale Wesoła Audycja to nie tylko oni. Byli tam również Aprikosenkranz i Untenbaum, którzy żydłaczyli, parodiując język jidysz, i opowiadali szmoncesy. CK radca Strąć, Marcelko, syn radcy, którego grała kobieta, i ciotka Bandziuchowa, a w różne postacie wcielała się Włada Majewska, śpiewaczka i parodystka. O niej teraz słów kilka. Urodziła się w 1911 roku, oczywiście we Lwowie, i dożyła 100 lat. Studiowała prawo na 2 uniwersytetach, lwowskim i w Edynburgu, ale i tak porwało ją radio. Zanim wrócimy do najsłynniejszych batiarów II Rzeczypospolitej, z Władą wybiegnijmy nieco do przodu. Po wybuchu II wojny zespół Lwowskiej Fali ewakuował się do Rumunii, gdzie już zaczął występować dla internowanych polskich żołnierzy pod nazwą Wojenna Lwowska Fala. Po pół roku zespół opuścił Rumunię i przez Jugosławię i Włochy dotarł do Francji. Po agresji Hitlera na Francję na małym angielskim frachtowcu grupa ewakuowała się do Szkocji, gdzie już 2 dni później odbył się jej pierwszy występ. Wcielono ją w skład 10. Brygady Kawalerii Pancernej generała Stanisława Maczka. Aż do 1946 roku zespół Lwowskiej Fali dawał występy dla polskich żołnierzy na platformach ciężarówek, w barakach żołnierskich, a nawet w bunkrach. Po wojnie Włada Majewska pozostała na emigracji w Wielkiej Brytanii. Została producentem kabaretów literackich Mariana Hemara, oraz aktorką w jego teatrze w Londynie. Po latach wyda album z twórczością Hemara Za dawno, za dobrze się znamy, piosenki i skecze.
Tędy, proszę panów, tędy, o, tu jest okienko numer 2.
Tylko prędko, panie, bo nam się spieszy, aby stąd zaraz wyjść.
Cichu, pani urzędniczka terapii herbaty. A likurka to? Słychać, że jej smakuje. Panowie trafili akuratnie szczęśliwi, że herbata nie jest gorąca. Ale jak jej czasem herbata parzy w gębi, to aż trzeba okienku spuszczać z tego ciemkania.
Dobra urzędniczka.
Dlaczego?
Bo na zimne dmucha.
Przepraszam, można jej przerwać tę herbatę. Niech pan Bóg broni. Od razu skończył urzędowanie, wtedy jest taka zła jak łasa.
Po wojnie wesoła lwowska fala przestała istnieć. Większość jej członków pozostała na uchodźstwie. Za pośrednią kontynuację audycji był uważany program Podwieczorek przy mikrofonie, nadawany w Radiu Wolna Europa od 1952 roku. A 6 lat później na falę eteru pierwszego programu Polskiego Radia wypłynął program pod tym samym tytułem. Występowała w nim m.in. para klaunów Friko i Koko. Czy to nam czegoś nie przypomina? Wracamy więc do Szczepcia i Tońcia, pary lwowskich batiarów, czyli uliczników, niebieskich ptaków o gołębich sercach. Posługiwali się oni tajoi lwowską gwarą miejską, czyli bałakiem. Ich rolę odgrywali Kazimierz Wajda, nie łączyło go jednak nic z reżyserem Andrzejem Wajdą, i Henryk Vogelfänger. Ten pierwszy w rozgłośni lwowskiej Polskiego Radia pełnił funkcję spikera, a w maju 1938 roku został mianowany referentem aktualności. W lipcu 1938 roku doniesienia prasowe informowały, że Wajda miał zrezygnować z lotu samolotem, który następnie uległ katastrofie w Rumunii. Po wojnie powrócił do Polski. Pracował w redakcji rozrywki Polskiego Radia, m.in. z Jeremim Przyborą. Zajmował się głównie transmisjami radiowymi z występów cyrkowych, organizowanych dla robotników w zakładach pracy. W radiu prowadził program rozrywkowy pod tytułem Przy sobocie po robocie. Zmarł na zawał serca w wieku zaledwie 50 lat. Ten drugi, także rodowity lwowianin, urodził się w spolonizowanej rodzinie żydowskiej. Jego rodzicami byli Samuel i Berta. Mieszkał na Łyczakowie, dzielnicy znanej z polskiego cmentarza. Był doktorem prawa. W 1935 roku, a więc w czasie, kiedy od 2 lat był już tońciem, otworzył własną kancelarię adwokacką. Losy wojenne są już nam znane. Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii, ale nie wrócił już do zawodu adwokata. Przez 17 lat był nauczycielem gimnazjalnym, ucząc łaciny, greki, starożytnej historii, mitologii i geografii. W 1988 roku wrócił do Polski i zamieszkał w domu kombatanta pod Warszawą. Z uwagi na stan zdrowia i brytyjski paszport nie był już w stanie odwiedzić Lwowa. Przeżył swojego przyjaciela Szczepcia o 40 lat. Obaj zagrali samych siebie w 3 przedwojennych filmach: Będzie lepiej, Włóczęgi i Serce batiara z 1939 roku. Ten film nie został dokończony, a negatyw bezpowrotnie zaginął. We Włóczęgach zaśpiewali tę słynną piosenkę.
Nie mogą cię co, do Wiednia, Paryża, Londynu. A ja się z Lwowa nie ruszam za mną, za skarb na skarbie mógł. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobry jak tu? Ty, Lwów, Lwowie, gdzie śpiewy przy tłulu i potłumy snu. Ty, Lwów, Lwowie, i bogacz, i dziad, to co za pan brat? I każdy ma uśmiech na twarzy. A pan to ma słodziutki ten grób, jak sobie kolada i mniot. I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko w Lwowie, i szkoda katania, bo co też mógł. Nie ma jak dwóch. Żniwi się dużo ładniejszych jest miast, lecz Bóg to jest jeden na świecie.
I z niego wyjechać, tak gdzieś ja bym mógł, ta mancia, ta skaż nie mógł.
Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu?
Tylko we Lwowie!
Gdzie śpiewem tytulu i budzę ze snu?
Tylko we Lwowie!
i bogacz i dziad, u słosa pan brat i każdy ma uśmiech na twarzy.
A panny to ma słodziutki ten grot, jak sokny kolada i mniut.
I gdybym się kiedy urodzić miał znów,
tylko by mogę.
Nie szkoda gadania i co też tu.
Nowa nuta.
Bardzo łatwo mieć dobry humor, gdy wszystko dobrze się układa. Dużo trudniej zdobyć się na uśmiech, kiedy coś zaczyna się psuć. Tak jak na ostatnim biwaku.
Co ty, uszatku, siedzisz w domu ponury jak sowa w dziupli? A jak mam siedzieć? No, jak skowronek. Albo jeszcze lepiej w ogóle nie siedzieć w domu, tylko się pakować. Idziemy na biwak.
Zaraz, zaraz.
Żadne zaraz. Ciocia Prosiaka się zgodziła. Mama Króliczka się zgodziła, ja też się zgodziłem. Więc ty już nie masz nic do powiedzenia.
Ależ Zajączku,
żadne ale, ponuraku. Biwak to jest coś wspaniałego. Las, słońce, śpiew ptaków, namiot, grzyby. Zapomniałeś o suchym prowiancie, Zajączku.
Dlaczego?
Zaraz suchy, oburzył się Zajączek.
To się tylko tak mówi, bo w lesie nie wolno palić ognia ani gotować.
A, chyba że tak, uspokoił się Zajączek. No to gotowe.
W filmowej nucie dzisiaj Miś Uszatek. Dzieci uwielbiały przygody rozsądnego misia i jego przyjaciół Prosiaczka, Króliczka, Zajączka i Psa. Pokazane z humorem, ale też zawsze zawierające morał. W sumie w łódzkim studio Semafor powstały 104 odcinki Uszatka. Pierwszy zrealizowano w 1975 roku, a ostatni w 1987. Ojcem postaci Uszatka i autorem scenariusza był Czesław Janczarski. Swoją drogą bardzo ciekawa postać. Poeta. W 1939 roku był autorem wojennego hasła Silni, zwarci, gotowi. Był twórcą dwutygodnika dla najmłodszych Miś, którego byłem gorliwym czytelnikiem. Swoje wiersze zamieszczał też w Świerszczyku i Płomyczku. Narratorem Misia Uszatka był zaś niezapomniany Mieczysław Czechowicz, gwiazdor kabaretu Starszych Panów, hrabia Chorwat z Janosika oraz w filmie Poszukiwana, profesor badający zawartość cukru w cukrze. Każdy z odcinków Kubusia trwał od 7 do 10 minut, ale realizacja była mozolną pracą. Zajmowała blisko 3 miesiące. Dziennie kręcono 3 sekundy filmu. Dbano o każdy szczegół. W każdym z odcinków Miś zmieniał ubranka, a tylko do spania dorobił się kilkunastu wersji piżamek. Po sukcesie w Polsce jego sława rozlała się na cały świat. W Finlandii miał na imię Nalle Lupakorva, w Słowenii Medrek Uchec, w Macedonii Meczeto Uszko, w Portugalii Urso Tedy, a w Japonii, gdzie zdobył szczyty popularności, nazwano go Kuma-chan. Mieczysław Czechowicz nagrywał swoje kwestie w Warszawie, a oprócz Misia podkładał też pozostałe zwierzątka. Na tę sesję specjalnie przyjeżdżała ekipa z Łodzi. Pewna pani z bardzo ważnej państwowej komisji kolaudacyjnej przyznała kiedyś: gdy mój syn widzi, że zaczyna się ten film, to biegnie do telewizora i całuje ekran. A słynna piosenka brzmiała tak.
Na dobranoc, dobry wieczór, miś pluszowy śpiewa wam. Mówią o mnie miś Uszatek, bo klapnięte uszko mam. Jestem sobie mały miś, gruby miś, Znam się z dziećmi nie od dziś. Jestem sobie małym i śmiesznym. Znam się z dziećmi nie od dziś.
Garść doniesień agencyjnych. The Hollywood Reporter to pierwsze filmowe pismo w fabryce snów. Pierwszy numer ukazał się niemal 100 lat temu, w 1930. Najpierw dziennik, później tygodnik, a z czasem także i serwis internetowy wysyłają w świat newsy z tej stolicy światowego kina, no może drugiej po Bollywood. Właśnie Reporter opublikował raczej subiektywną dziesiątkę najlepszych filmów od początku tego roku. Uwaga, jest w niej jeden film polski. To Zielona granica Agnieszki Holland o problemie uchodźczym na naszej wschodniej granicy. W zestawieniu są też m.in. Challengers z Zendają o świecie tenisa, świeża, idąca w box office'ach jak burza, produkcja W głowie się nie mieści 2, familijna komedia o tym, co dzieje się w głowie dziewczynki, teraz już nastoletniej, czy dokument Netflixa Chronić i służyć, ile władzy ma policja w USA. Tu podtytuł wszystko wyjaśnia. Trwają prace nad filmem Transatlantyk 2010. Jacek Braciak zagra w nim nie mniej, nie więcej braci Kaczyńskich. Punktem wyjścia dla filmu będzie zmyślona historia, którą Jarosław Kaczyński opowiedział swojej matce Jadwidze zaraz po katastrofie smoleńskiej. W obawie o zdrowie Nestorki zataił przed nią informację o śmierci Lecha. Po tej opowieści Kaczyńska była przekonana, że syn jest na pokładzie Transatlantyku płynącego z Brazylii do Polski. W rejsie miała uczestniczyć delegacja wysłana wcześniej do Smoleńska. Reżyser Bartosz Kruchlik zapewnia, że będzie starał się stworzyć klimat mrocznej baśni na pograniczu jawy i snu. To brzmi interesująco. Głośna, niezależna produkcja hollywoodzkiej gwiazdy Jessego Eisenberga, który m.in. zagrał Marka Zuckerberga w The Social Network, a w Poznaniu gościł niedawno na kongresie Impact, obok na przykład Michelle Obamy, która w całości kręcona była w naszym kraju, trafi do polskich kin jesienią. W necie pojawił się właśnie pierwszy zwiastun Prawdziwego bólu. Film jest opowieścią o podróży dwóch młodych Amerykanów, którzy po śmierci swojej babci wyruszają do naszego kraju, aby dowiedzieć się, gdzie urodziła się, wychowała, a przede wszystkim, co przeżyła w czasach Holokaustu. Podczas swojej podróży odwiedzają m.in. obóz koncentracyjny, zmagają się z próbą samobójczą i zastanawiają się, jak ich własny ból wypada w porównaniu z bólem, jakiego doświadczyli ludzie podczas Holokaustu. Film jest rodzinną opowieścią, dramatem psychologicznym, ale także ciekawym spojrzeniem na współczesną Polskę. Spojrzeniem osoby z daleka, która podczas realizacji zdjęć zakochuje się w naszym kraju do tego stopnia, że postanawia ubiegać się o polskie obywatelstwo. Dodajmy, rodzina Eisenberga pochodzi z Lublina i Krasnego Stawu, zaś przodkowie jego żony, aktorki Anny Strout, mieszkali w Łodzi. Dlatego, jak mówi, podobnie jak bohaterowie filmu, wyruszył do Polski, by poznać, poczuć i dowiedzieć się więcej. Jego towarzyszem podróży był Kieran Culkin, gwiazda Sukcesji, który niedawno otrzymał Złoty Glob. Światowa premiera Prawdziwego bólu odbyła się na prestiżowym festiwalu kina niezależnego w Sundance. Projekcja zakończyła się wielką owacją na stojąco. Brad Pitt od lat był częstym gościem wyścigów Formuły I w Europie, jakby przeczuwał, że w przyszłości przyjdzie mu zagrać kierowcę jednego z bolidów. Taka możliwość pojawiła się jednak dopiero, gdy hollywoodzki gwiazdor się postarzał. Dlatego wcieli się w postać emerytowanego mistrza, który będzie wspierał młodszego partnera zespołu, a przy okazji starał się domknąć niezrealizowane sprawy z przeszłości. Wiadomo już, że Apex będzie jednym z najdroższych filmów w historii. Na jego produkcję wydano ponad 300 milionów dolarów. O filmie mówi się, że jest to Top Gun Maverick w wersji samochodowej. Podobna jest konstrukcja scenariusza, weteran versus młodzi gniewni, zaś reżyserem obu jest Joseph Kosinski. Dodajmy, że zdjęcia realizowane były na słynnym torze Silverstone w Anglii. We'll be right back. I to tyle w dzisiejszym Koniku Filmowym. Za uwagę dziękuję, Maciej Narożny i realizujący ten program Paweł Kretkowski. Do zobaczenia w kinie.